Siostry i bracia, w takim zbiorze pouczających historii, w takim zbiorze opowiadań z morałem można znaleźć opowiadanie o wodzu indiańskim, starym już sędziwym wodzu, który dzielił się mądrością życia z małymi chłopcami indiańskimi. Wódz nie był chrześcijaninem, nie znał Ewangelii, ale był bystrym obserwatorem ludzkiej natury i pewnego razu postanowił chłopcom małym powiedzieć coś na temat dobra i zła obecnego w każdym człowieku. I mówił wódz: w moim sercu jest jak w namiocie, w którym walczą ze sobą dwa psy. Jeden pies jest dobry, chce pomagać, chce chronić, chce wspierać, chce być pożyteczny. Drugi pies jest zły, przeszkadza, niszczy, psuje. W każdej sprawie te psy prowadzą ze sobą walkę. Nigdy jeden drugiego definitywnie nie pokona, nigdy na śmierć jeden drugiego nie zagryzie. W każdej sprawie, w której mam podjąć decyzję, odbywa się walka. Gdy wygra ten dobry pies, moja decyzja jest dobra. Gdy wygra ten zły pies, moja decyzja jest zła. Widać było po twarzach słuchających chłopców, że rozumieją przekazywaną im mądrość, że rozumieją, iż w ludzkiej naturze jest możliwość rozwijania dobra, pielęgnowania dobra i jest też możliwość rozwijania i pielęgnowania zła, egoizmu. I pyta jeden z małych Indian wodzu, a który pies wygrywa częściej? I wódz wtedy mówi: częściej. Częściej to wygrywa ten pies, którego ja lepiej karmię. Częściej wygrywa ten, którego ja lepiej karmię. Jest w ludzkim sercu możliwość rozwijania dobra. To pochodzi od Boga. Jest w nas obraz samego Boga. Są w nas ideały dobra, piękna, miłości. Jest w nas również egoizm. Pieczęć grzechu pierworodnego, skutek grzechu pierworodnego, zatrucie ludzkiej natury spowodowane grzechem pierworodnym. I teraz nie da się po tej stronie życia, w tym świecie, który znamy, nie da się wyeliminować ani jednej, ani drugiej strony ludzkiej natury, nie da się wyeliminować na 100%. Trzeba żyć, mając na uwadze i jedną, i drugą. I teraz to mądre pytanie indiańskiego chłopca: który pies wygrywa częściej, która strona ludzkiej natury wygrywa częściej? I odpowiedź wodza: ta, która jest lepiej karmiona przeze mnie. Oto dlaczego Kościół uczy nie tylko prawd wiary. Wielu dzisiaj ludzi chciałoby, żeby Kościół ograniczał się jedynie do uczenia prawd wiary, do przypominania credo, żeby ktoś, kto pyta o zbawienie, żeby wiedział, w co ma wierzyć, a zresztą całą to już sobie poradzi. Otóż to nie wystarczy. Kościół uczy nie tylko, w co wierzyć, ale uczy, jak żyć, bo to też jest przedmiot Bożego objawienia. Bóg objawia nie tylko prawdy wiary, ale Bóg objawia również sposób życia i mówi, że od sposobu, od stylu życia zależy, w którą stronę jesteśmy życiowo wychyleni. Dzisiejsze czytania bardzo mocno o tym przypominają, że nie wystarczy pobożna mina przed Panem Bogiem na modlitwie, nie wystarczy jakiś bolesny wyraz twarzy, żeby zjednać łaskę Pana Boga. Za skruchą, za postawą przed Bogiem mają pójść czyny. Gdy tych czynów zabraknie, wiara jest nieautentyczna, nawrócenie jest niepełne, niepewne, nawrócenie jest stawiane pod znakiem zapytania. Amos mówi bardzo wyraźnie: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Jeśli wierzymy biblistom, to mówią bibliści, że to abyście żyli, można by przetłumaczyć, abyście przeżyli. Abyście przeżyli nadciągający kataklizm, nadciągającą zagładę, coś, co sprawdzi waszą wiarę, coś, co sprawdzi waszą postawę. To będzie sprawdzian prawdziwy, to będzie sprawdzian autentyczny. Nie da się tego sprawdzianu jakoś ulgowo przejść. I chodzi o to, że przejdą pozytywnie ten sprawdzian tylko ci, którzy naprawdę żyją wyznawaną wiarą. Te słowa zostały skierowane do tych, którym wcześniej Amos wytykał błędy, grzechy, cała lista grzechów to były zarzuty proroka i one właśnie kończą się tym zdaniem: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Podobnie rzecz się ma z Ewangelią. Podobnie rzecz się ma z Ewangelią, w której można powiedzieć, przypomina się nam, że gdy zapraszamy do życia Jezusa, gdy Jezus jest obecny w naszym życiu, to właśnie to przyjście Królestwa Bożego w osobie Chrystusa wiąże się ze stratą świń. Oczywiście tutaj chcę uspokoić wszystkich hodowców trzody chlewnej. Nie mają czego się obawiać ze strony Ewangelii. Ta strata świń to jest, chodzi o kontekst oczywiście teologiczny, kulturowo-religijny. Dla wyznawców judaizmu świnia jest zwierzęciem nieczystym, a nawet czymś więcej, jest symbolem nieczystości. Gadareńczycy, których Jezus dzisiaj nawiedza, jak słyszymy w Ewangelii, to byli Grecy, których ziemię Rzymianie włączyli do prowincji syryjskiej. No i ponieważ byli to ludzie, nie byli to wyznawcy judaizmu, nie obowiązywały ich przepisy, nie obowiązywały ich prawa judaizmu, dlatego mogli hodować świnie. Co się stało z ich świniami, słyszeliśmy. Złe duchy, wygnane z opętanych, weszły w stado świń, świnie zostały stracone. Oczywiście pierwszą treścią, teologiczną treścią tej Ewangelii jest to, że Jezus triumfuje nad złymi duchami, że Jego zwycięstwo jest oczywistością. Tu nie ma jakiejś konfrontacji, tu nie ma jakiegoś mocowania się Jezusa i szatana. Tutaj sprawa jest jasna. Jezus zwycięża złego ducha i jedynie daje mu czas pewnej działalności, pewnej aktywności, co nawet same złe duchy przyznają, stawiając dzisiaj to pytanie: przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Jezus triumfuje nad złym duchem, ale Jezus właśnie przypomina też, że tam, gdzie jest On, tam nie ma miejsca na świnie, w znaczeniu nie ma miejsca na nieczystość. Nie tylko ta nieczystość kojarzona przez nas spontanicznie z szóstym przykazaniem, ale nieczystość w znaczeniu szerokim, biblijnym. Nieczystość to fałsz, nieczystość to kłamstwo, nieczystość to jakiekolwiek zafałszowanie rzeczywistości. Tam, gdzie jest Jezus, musi ustępować fałsz, tam, gdzie jest Jezus, musi ustępować kłamstwo. To też jest wezwanie do konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, kiedy mają pojawić się jakieś owoce nawrócenia, owoce postępu w wierze. Nie można sobie powiedzieć, że a do tej pory żyłem z grzechem, to i dalej jakoś tam z tym grzechem przeżyję. Do tej pory udawało się może żyć z grzechem, bo Pan Bóg to jakoś tolerował, jakoś w cudzysłowie zgadzał się na to ze względu może na naszą słabość, na naszą słabą kondycję, ale odtąd mówi nie. Odtąd mówi: masz siłę, masz łaskę pozbyć się grzechu i teraz warto żyć w prawdzie, warto żyć rzeczywiście tak, jak przystoi uczniowi Chrystusa. Gdyby ktoś w takiej sytuacji się znalazł, no to właśnie doświadczy tego, że z Jezusem traci się to, co nieczyste. Z Jezusem traci się te nasze życiowe świnie. I chodzi o to, żebyśmy się na to zgadzali. Chodzi o to, żeby nam nie było żal tego, co wiąże się z grzechem, co wiąże się z grzesznym stylem życia. A wiemy, że nie jest to łatwe. Wiemy, że nie przypadkiem Jezus stawiał spotkanym sobie osobom to pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Bo nie jest wcale oczywiste, że człowiek chce tego, czego chce dla niego Bóg. Czasem człowiek chce zatrzymać się w pół drogi, czasem zgadza się na różne kompromisy ze złem, czasem zgadza się na jakiś rozdźwięk między wiarą deklarowaną a życiem. A Jezus mówi: tego rozdźwięku być nie może, a przynajmniej idziemy w kierunku takim, żeby tego rozdźwięku nie było. Ktoś kiedyś powiedział, że kto nie żyje tak, jak wierzy, zaczyna wierzyć tak, jak żyje. Kto nie żyje tak, jak wierzy, zaczyna wierzyć tak, jak żyje. Może właśnie dlatego tyle w naszym świecie różnych propozycji na życie, propozycji dalekich od chrześcijaństwa. Nas obowiązuje Boże Słowo, nas zobowiązuje Boże Słowo. Dzisiaj szczególnie do tego, by wiara deklarowana miała pokrycie w naszych czynach, w naszych decyzjach, w naszych postawach.